Minęła godzina 13.30, w sobotnie popołudnie. Zapraszamy Was do wysłuchania audycji Unia bez tajemnic. Jak zwykle łączymy się z naszym studiem radiowym w Parlamencie Europejskim, gdzie jest już europoseł Ziemi Opolskiej Danuta Jazłowiecka, przedstawicielka Europejskiej Partii Ludowej. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Pani poseł,
ze słonecznej wciąż Brukseli, to jest niesamowite.
A to jest ciekawostka.
Słonecznej i ciepłej, tak.
Ja myślę, że przy okazji podsumowania tego roku może będziemy mieli też wątek pogodowy, bo ta pogoda w tym roku nas zaskakiwała chyba wszystkich porówno, ale chciałbym się skupić na tych podsumowaniach politycznych, bo ten kończący się powoli rok był bardzo ważnym rokiem zarówno dla nas, ale też dla całego Parlamentu Europejskiego, również ze względu na wybory, które miały miejsce w tym roku. I tak z tego, co pamiętam, jeszcze podczas poprzedniej kadencji bardzo mocno akcentowaliśmy to, że te wybory mogą być sporym zaskoczeniem. Na całe szczęście nie taki diabeł był straszny, jak go malowano, pani poseł.
To prawda, nie był taki straszny, ale my za każdym razem jesteśmy przerażeni tym, co się może wydarzyć, a później się okazuje, że wcale nie jest tak źle.
Pani poseł, to teraz gdybyśmy mogli tak podsumować te wybory, które miały miejsce. Bardzo często słyszało się o tym, że sporo eurosceptyków może wejść do Parlamentu Europejskiego i zawsze mam nieodparte takie wrażenie. Po co eurosceptycy idą do Europarlamentu, którzy idą z takimi hasłami mówiącymi o tym, że Europarlament należy rozwiązać, Unię należy rozwiązać, a się dostają do tego Europarlamentu? To jest zawsze takie pytanie, które no, najbardziej zaskakuje. A odpowiedzi podejrzewam, że jeszcze mocniej wszystkich tych, którzy patrzą na Unię Europejską jako to dobro, które mamy od kilkunastu lat.
Wie pan co, chciałam zacząć od myśli, którą kiedyś sprzedał nam prezydent Wałęsa, który powiedział, że on należy do rodziny burzycieli złych porządków, bo tak naprawdę też tych eurosceptyków należałoby nazwać burzycielami, ale to nie jest ta rodzina. To nie jest ta rodzina burzycieli złych porządków, tylko to jest rodzina burzycieli, ludzi, którzy w mojej ocenie pewnie gdzieś w życiu spotkali się z jakimiś przykrościami, z jakimś niedocenieniem ich, nie potrafią słuchać, nie starają się rozumieć tego, na czym polega Unia Europejska, czemu służy Unia Europejska i przychodzą tutaj do parlamentu, żeby rozbić tą Unię Europejską. I mają takie prawo, oczywiście mogą, tylko pytam, dlaczego robią to też za pieniądze tej Unii Europejskiej? Jeżeli tak naprawdę byliby w taki czysty sposób sceptycznie nastawieni do Parlamentu Europejskiego, do Unii Europejskiej, to dobrze, niech startują do parlamentu, niech zasiadają w ławach parlamentarnych, ale niech może wynagrodzenie i wszystkie przywileje, które są związane z pełnieniem mandatu posła, oddadzą innym. Tego nie robią i dla mnie to jest po prostu takie bardzo fałszywe działanie. Rzeczywiście obawialiśmy się, że tych eurosceptyków w parlamencie będzie więcej niż faktycznie jest, ale nawet ta mniejsza grupa faktycznie rozpoczęła burzenie naszej pracy. Polega to na tym, że podczas debaty, nawet bardzo odpowiedzialnych, poważnych debat na bardzo ważne dla Europy tematy, przerywają, zadają kontrowersyjne pytania, kontrowersyjnie się wypowiadają po to, by zburzyć ten porządek, który tutaj funkcjonuje. I przyznam się, że z niepokojem przyglądam się temu, bo ja mam też doświadczenie w pracy w polskim parlamencie i mimo, że naprawdę praca w polskim parlamencie nie wygląda tak strasznie źle, jak ją przedstawiają media, to jednak tam dużo trudniej się pracowało niż tutaj w Parlamencie Europejskim. I boję się, że ci eurosceptycy tutaj też nam tak zburzą pracę, porządek, że będzie nam się dużo trudniej pracowało niż do tej pory. A wciąż Europa jest w kryzysie i wciąż Europa potrzebuje bardzo dobrych, bardzo mądrych rozwiązań, więc potrzebujemy spokoju, żeby tych dobrych, mądrych rozwiązań poszukiwać.
Pani poseł, to zanim porozmawiamy o tym polskim patrzeniu na Parlament Europejski, bo przecież jakby na to nie patrzeć, mamy od kilkudziesięciu dni prezydenta Unii Europejskiej, jest nim Polak. To też na pewno duże wydarzenie w Europie, bo niektórzy mówią, że to był fantastyczny prezent na 25-lecie odzyskania przez Polskę tej niepodległości po 1989 roku, ale skupmy się może na troszeczkę większym temacie, bo on na pewno będzie jeszcze dominował przez najbliższe miesiące, czyli kryzys na Ukrainie. na samym początku tego kryzysu wszyscy patrzyli z niedowierzaniem, jak śmiało postępuje sobie Władimir Putin, i w dalszym ciągu jest to kość niezgody, tak patrzę przez to, co widać również w prasie europejskiej, że Europa jest bardzo podzielona, jeżeli chodzi o temat rozwiązania tego kryzysu na Ukrainie. Jedni zastanawiają się, czy rozmawiać z Putinem, inni z Putinem rozmawiają, a inni nie widzą w ogóle żadnego problemu.
Znaczy, z Putinem nie ulega wątpliwości, że trzeba rozmawiać, dlatego że jeżeli przestaniemy z nim rozmawiać, tak naprawdę nie będziemy mieli żadnego wpływu na to, by zmienił zdanie, by zaczął inaczej funkcjonować. To, że Europa jest podzielona, to jest też zupełnie oczywiste. Europa, różne kraje członkowskie mają w różny sposób zaawansowaną współpracę, partnerstwo, inwestowanie w Rosji i odwrotnie, Rosja również inwestuje w tych krajach. I to są takie powiązania gospodarcze, które bardzo trudno jest nagle zerwać. Konsekwencją zerwania takich porozumień jest oczywiście spadek rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. To jest spadek produkcji, to jest spadek sprzedaży, to jest ograniczenie miejsc pracy, likwidacja miejsc pracy. Także konsekwencje takich konfliktów gospodarczych są szalenie ważne dla każdego z kraju, który te więzi gospodarcze ma z Rosją. Z jednej strony, z drugiej strony też Europa ma świadomość, że nie może zgodzić się na takie zachowania, jakie prezentuje Putin, bo żyjemy w cywilizowanym świecie i w związku z tym też w sposób cywilizowany powinniśmy się zachowywać i respektować i szanować prawa innych krajów i innych obywateli, jeżeli chcemy, żeby one były też szanowane w naszym kraju. Putin bardzo złą drogę obrał kierowania Rosją, ponieważ nie koncentrował swojej uwagi na to, by dobra, by potencjał, który ma przekształcać w właśnie w firmy przetwarzające surowce, w które bogata jest Rosja, tylko po prostu budował swój cały kapitał i cały kapitał Rosji właśnie na sprzedaży samych surowców. Dzisiaj znalazł się w ogromnej pułapce. Chciałby na pewno wyjść z tej pułapki, chciałby wyjść obronną ręką, ale ma świadomość, że to nie jest takie proste. W związku z tym chwyta się, jak tonący brzytwy, chwyta się zachowań, które są absolutnie nieakceptowalne. I to, że Europa będzie rozmawiała z Putinem, że cały świat będzie rozmawiał z Putinem, będzie zapraszał na różnego rodzaju spotkania, jest oczywiste. Spotkanie w Australii pokazało, że nawet podczas tych spotkań można manifestować swoje niezadowolenie z zachowań Putina, ale ten kontakt musi być po to, żebyśmy jednak problemy rozwiązali.
Ale tym problemem też, przynajmniej dla naszego kraju, jest embargo, które zostało nałożone. Polska jako producent dobrej żywności straciła ten dosyć duży rynek i o tym też przecież mówiło się dosyć głośno w ciągu ostatnich miesięcy tego roku.
Tak, ale mamy to wielkie szczęście, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i tego typu problemy jesteśmy w stanie też rozwiązywać tutaj wspólnie i siebie nawzajem wspierać. Ja myślę, że też trudna sytuacja może wyzwolić dobre rozwiązania, czy pokazać dobre rozwiązania, które na przyszłość są dużo lepszymi. Ja myślę, że Polska nie musi się ograniczać tylko, czy koncentrować swoją uwagę na eksporcie do Rosji. Ma cały świat i z tego może korzystać i być może to jest też taki dobry moment na to, żebyśmy trochę inaczej spojrzeli na nasz eksport.
Pani poseł, a jaki będzie warunek tak zwany brzegowy dla Władimira Putina i jego polityki, którą uprawia na wschodniej Ukrainie? Czy będzie to wycofanie się całkowicie z tej wschodniej Ukrainy i oddanie Krymu, który już w zasadzie Władimir Putin powiedział, że to jest jego ziemia, oddanie tego Krymu Ukrainie, czy też trzeba będzie jakoś inaczej wpłynąć? Bo nie ukrywajmy, odpowiednie sankcje zaczęły działać. Ropa jest najtańsza od kilkudziesięciu lat, a wiadomo, że rosyjska gospodarka przede wszystkim jest postawiona na tak zwanym petrodolarze. No i Władimir Putin próbuje wpływać poprzez różnych możnych Rosji na to, by jednak cena ropy powróciła do takiej ceny w okolicach $80. Tak bardzo często się o tym mówi, że to jest taki warunek, żeby ta ropa opłacała się, jeżeli chodzi o sprzedawanie przez Rosję. Natomiast w tej chwili mamy cenę ropy w okolicach $60 za baryłkę. Niektórzy mówią, że to jest taki spisek trochę amerykański razem z grupą producentów ropy właśnie, żeby wpłynąć w jakiś sposób na Władimira Putina. Zatem pytanie, czy gospodarką, czy raczej warunkiem brzegowym jest opuszczenie przez tak zwane zielone ludziki wschodniej Ukrainy i oddanie Krymu Ukrainie?
Panie redaktorze, przecenia pan moje możliwości. Ja bym odpowiedziała na to pytanie konia z rzędem temu, kto wie, jakie będą te warunki brzegowe.
Ale pospekulować można oczywiście.
My mamy do czynienia, tak, ale mamy do czynienia z tak nieprzewidywalną osobą, że wydaje mi się, że najbardziej przewidująca osoba z największą, najlepszą intuicją nie jest w stanie nawet proponować tego, co mogłoby być rozwiązaniem. Wydaje mi się, że to po prostu będzie wymagało jeszcze dużo pracy po stronie całego świata, ale też i po stronie samego Putina, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie, gdzie on może nie straci zbyt bardzo twarzy a z jednej strony, a z drugiej strony, gdzie faktycznie nastąpi pokój w Europie.